Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu. W tej chwili o godzinie 8.15 w Poznaniu. Na termometrach już 26 stopni, ale to nie koniec, bo dzisiaj temperatura powietrza ma wzrosnąć nawet do 39 stopni. A wczoraj najcieplejszym miejscem w Polsce były Słubice, gdzie odnotowano 38 stopni. Gościem kluczowego tematu jest dzisiaj specjalista, ekspert najwyższej klasy, hydrolog, autor około 300 prac naukowych, profesor Piotr Kowalczak. Dzień dobry Panie Profesorze, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Panie Redaktorze, witam.
Wiem, że trochę zależy to od tego, gdzie ucho przyłożymy, ale jednak postawię to pytanie na początek. Czy grozi nam susza, panie profesorze?
Susza, to jest taka pora, kiedy będą występowały obniżenia stanu wód na rzekach. To bywa co roku. Sierpień jest miesiącem, kiedy rozpoczynają się niżówki na rzekach, a więc w tym normalne zjawisko. Pytanie tylko, jak głębokie. Jeżeli chodzi o rolnictwo, to tu te zagrożenia się będą występować, ale one o tej porze są znacznie mniejsze, dlatego że praktycznie zbieramy wszystko, staje się tylko okopowe. Natomiast w przypadku użytków zielonych, gdzie trzeba będzie zrobić kolejny pokos, jest raczej tendencja, żeby te tereny były już odwodnione, żeby tam wchodzić ze sprzętem, który pozwoli zebrać zboża. Ta sytuacja już nie jest taka groźna, natomiast jest to sytuacja, która się powtarza każdego roku w sierpniu, we wrześniu są niżówki na naszych rzekach. No i tu się już nic nie zmieniło.
A właśnie wysokie temperatury to Pana zdaniem no właśnie takie coś nadzwyczajnego, czy po prostu piękne lato i rzecz, którą powinniśmy mieć, powinniśmy się oswajać, akceptować i
pytanie podchwytliwe i prowokacyjne. Pan redaktor zna moje poglądy. Ja uważam, że to jest rzecz normalna. Oczywiście są bardzo wysokie temperatury, ale nie wszędzie rekordowe, więc to się w tej chwili zdarza u nas w kraju. Zdarza się w Europie bardzo ekstremalne temperatury. Wszyscy się wiążą to z ociepleniem globalnym.
Tak.
One tam w jakiejś skali występuje, ale nie przesadzajmy. Jak będziemy wiedzieć o ocieplenie globalne aż tak mocno, to się przed tym wszystkim nie obronimy.
Nie obronimy. To ciekawe, co pan mówi, bo właśnie chciałem o to trochę też podpytać, korzystając z okazji obecności pana w studiu. Czy z jednej strony, czy jest tak, jak sugerują zieloni, no i wszyscy też fanatycy ideologii klimatycznej, że wzrost temperatur to efekt właśnie ocieplenia klimatycznego, któremu musimy się natychmiast przeciwstawić, nawet kosztem jakiegoś zubożenia, czy raczej narracja takich właśnie pseudoekologów, no, których przez różne organizacje klimatyczne Władimir Putin, jak wiemy, miał wspierać nawet 80 milionami euro, tak, by dążyć do uzależnienia Europy od rosyjskiego gazu. Nie chcę wchodzić w politykę, no ale też trudno tych faktów nie zauważać.
Klimat się zmienia. To jest naturalna cecha klimatu. Gdyby się nie zmieniał, to trudno było nazwać klimatem. To wynika po prostu z jego cechy. W tej chwili jest niewielka tendencja wzrostowa, oceniana przez specjalistów od globalnego ocieplenia na 1-2 stopnie. To nie za bardzo wychodzi, to bardzo kulawo nawet wychodzi. Prawdopodobnie, gdybyśmy nie mieli teraz tych rekordowych temperatur, to byśmy mieli pod koniec lata zmianę. Nie tylko by nas prześladowało ocieplenie klimatu, ale również mniejsza różnorodność. Dwa kompletnie niezależne od siebie zjawiska, ale bardzo zgrabnie używane przez towarzystwo, które popiera ten prąd. Jeżeli chodzi o pieniądze, to nie tylko tutaj towarzysz Putin, ale również cały biznes ułożył pieniądze na to, żeby tą teorię o ociepleniu podpierać z tego względu, że to rusza po prostu w szereg nowych kierunków, gdzie można robić pieniądze.
Czyli trochę jesteśmy nabierani, tak?
Tak, no panie redaktorze, proszę wydać sobie jakikolwiek artykuł, wydać jakąkolwiek książkę na temat tego, że pan się różni zdaniem. Nie polegającym na tym, że ja myślę inaczej, tylko po prostu odnoszący się bezpośrednio do dokładnych studiów.
A wie pan, ja myślałem, że naukowcy to raczej mają obowiązek szukania prawdy, nawet w tej rzeczywistości klimatycznej.
Panie redaktorze, my naukowcy są w tej chwili skrępowani punktozą. To jest gorsze niż betonoza w naturze. Każdy pracownik naukowy jest rozliczany z ilości punktów, jakie zdobył na publikacji. Jeżeli będzie krytyczny, jeżeli spróbuje przez moment pomyśleć, zastanowić się i napisać publikację, która by nie uderzała, ale po prostu w jakiś sposób nawiązywała, w sposób taki wątpliwy do problemów, które nas teraz znękają, jeżeli chodzi o zmianę klimatu, to tego nigdzie nie wyda.
To bardzo ciekawe, co pan mówi, ale teraz tak. Susze występują coraz częściej. Już 2 miliardy osób ma problemy z dostępem do bieżącej wody, która zapewniłaby prawidłowy byt. Mówi w Polskim Radiu Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czy kolejne wojny, panie profesorze, to będą wojny o wodę?
Ja bardzo podziwiam pana Wieskiego, rzecznika Instytutu, którego miałem honor być wieloletnim pracownikiem i tam w jakiejś części dyrektorem. Tak. Cieszę się, że ta firma staje wreszcie na nogi. Ale tutaj to jest taki typowy zlepek zielonych o tych 2 milionach, dlatego że wiele przyczyn braku dostępu do wody, no szczególnie w krajach ubogich, wiąże się nie tyle z fizycznym brakiem wody, ale z brakiem infrastruktury. I tutaj jest największy problem. Tam potrzeba po prostu pieniędzy na to, że ci ludzie mogli sobie mieć, że mieli dostęp bezpośredni do wody. Największy problem w krajach rozwijających się jest czas, w którym trzeba poświęcić na dostęp do wody.
No dobrze, pan mówi o krajach rozwijających się, a ja bym jednak wrócił tutaj na nasz grunt, bo pojawiają się, panie profesorze, zapowiedzi, że ceny wody znowu pójdą w górę. Tutaj podeprę się może konkretnymi informacjami. W związku z nasilającymi się apelami samorządów o urealnienie cen do panujących warunków, Wody Polskie zadeklarowały, że są gotowe od 1 września rozpocząć ponowną weryfikację procesu taryfikacji. No i teraz szef tych wód mówi tak, że kierowana przez niego instytucja jest otwarta na rozmowę, jednak nie zgodzą się na nieuzasadnione podwyżki. Dla nas priorytetem jest dobro mieszkańców. Nie zgadzamy się, by woda stała się dobrem luksusowym, wręcz niedostępnym.
Zgadzam się, tylko zawsze stoimy w rozkroku jako środowisko na temat tego, czy woda jest dobrem ogólnodostępnym, czy jest towarem. Oczywiście każdemu się to należy, ta woda, dostęp do wody. W krajach afrykańskich, 50 krajów afrykańskich ma w konstytucji napisane nawet, że dostęp do wody z konstytucją, prawem każdego obywatela. W Polsce tego nie mamy, ale na szczęście nie mamy. Natomiast towar, pozyskanie tej wody, jej przygotowanie do konsumpcji wymaga też odpowiednich środków i to też rodzi koszty. Te koszty są różne w różnych gminach i należałoby to zweryfikować, zastanowić się nad tym, tylko że żeby taka podwyżka wody nie powstała na ogólnej fali podwyżek. W tej chwili wszystko leci w górę bez uzasadnienia.
Rozumiem. Czy wobec tego porozmawiamy o tym, jak tę wodę oszczędzać? Bo rozumiem, że to jest zadanie dla nas wszystkich, mimo wszystko. Czy nie?
Ja zawsze byłem przeciwnikiem oszczędzania, przepraszam.
To ciekawe. Bardzo jestem ciekawy, co pan profesor powie.
Polega na tym, że pamiętam akcję, kiedy w szkołach dzieci miały kontrolować tatusiów, czy w czasie mycia zębów robią przerwę technologiczną na zamknięcie ekranu. To po pewnym czasie.
Albo przy goleniu, nie wiem, czy
tak, przy różnych okolicznościach, nie wiem, czy podglądali też rodziców pod prysznicem, ale dowcip polegał na tym, że wprowadzono jakąś taką dziwną metodę śledzenia. Tymczasem wychowanie dzieci, wychowanie młodzieży powinno pójść w efektywne wykorzystanie wody. Masz szklankę, z tej szklanki można wykorzystać tą wodę do różnych celów, uzyskując znacznie więcej i mając taką ilość samą wody, a nie zamykanie kranu nie jest żadnym rozwiązaniem. Ta myśl o efektywnym wykorzystaniu tylko wody, ona powinna być wpajana w szkole od pierwszej klasy.
No dobrze, ale to znaczy, że nie powinniśmy przykładać uwagi do takich kwestii właśnie jak melioracje, jak wykorzystywanie wód opadowych, jak przetwarzanie, nie wiem, wody morskiej na pitną, no i tam Bóg wie co jeszcze.
Panie redaktorze, jakbyśmy byli w telewizji, bym wskazał moje siwe włosy. Mhm. One są od tego, że walczyłem przez 40 lat o to, ze skutkiem, które widać w tej chwili prasie. Byłem wielokrotnym autorem programu małej retencji dla naszego biednego kraju. Byłem wielokrotnie autorem różnych materiałów, które wspomagały pod względem klimatyczno-hydrologicznym te działania, bo przecież musi być jakaś podstawa działania. No, efekt jest taki, że u nas niestety co gabinet polityczny, tam się zmienia polityka wodna i nie wytrzymało próby czasu.
No tak, ale jeśli tej wody będzie za mało, czy będzie za mało?
Nie. U nas dowcip polega na tym w kraju, że mamy
wody. Zaczną pana słuchać w tym sensie.
Nie, nikt już mnie nie będzie słuchać, jak wątpliwości nie mam. W tej chwili
to. Ale wrócą do pana pracy.
Można się doprowadzić do błędu, myśląc, że człowiek robi rzeczy dobre, a jest niesłuchany. Tutaj problem polega na tym, że nam brak takich podstawowych zasad, które powinniśmy kontynuować w gospodarce wodnej. Pierwsza rzecz to zmiana partii, która obejmuje rządy, nie powinna być zmianą polityki wodnej. Powinny być korekty, tylko wynajem z programu tego partii, ale pewne rzeczy są trwałe. Gospodarka wodna jest napędzana wyjątkową inercją. Coś, co dzisiaj budujemy, będzie działało, bo rozpocznie działać za kilka lat. Jeżeli budujemy zbiornik, to nie daje natychmiastowego efektu, bo on wymaga budowy infrastrukturą i tak dalej. I to jest konieczność kontynuowania tej pracy w następnych latach. U nas to nawet gabinety polityczne nie uznają tego wszystkiego, bo zmienia się polityka. Panie redaktorze, pamiętam lata na przełomie wieku, kiedy gospodarka wodna była terroryzowana przez ekologów. Wychodziły nawet dokumenty, które zabraniały budowania jazów, budowli regulujących przepływy i tak dalej, i tak dalej. Wystąpiły okresy ochrony zwierząt, zakaz pokosu na rowach i tak dalej, i tak dalej. Pewne rzeczy były bardzo słuszne, ale generalnie, proszę Państwa, te budowle powstawały na obiektach rolniczych. One służyły produkcji rolnej i oczywiście powinny podglądać wszechstronny kontroli, łącznie z kontrolą, jak to działa przyrodniczo, ale nie powinny być blokowane. Taką metodą poprzednie, że tak powiem, pokolenia wybudowały bardzo sprawną sieć drenażową, która działa do dzisiaj, bo są urządzenia, które działają do 80 lat, 100 lat.
Tu profesor Koziorowski, jeśli dobrze pamiętam, prawda, opracowywał też takie właśnie schematy melioracyjne dla części podpoznańskich gmin.
Nie pamiętam, akurat nie znam, przepraszam, ja już jestem poza linią, ale wszystko, co się robi w tej dziedzinie, słuszne. I teraz w tym momencie, jeżeli mamy możliwość regulowania tą wodą, którą mamy w tych sieci rowów, drenaży i tak dalej, to działa bardzo sprawnie. To nie tylko jest obieg wody, ale również obieg zanieczyszczeń. Jeżeli zlikwidujemy możliwość sterowania, to mamy bardzo sprawny system, który nam odwadnia, osusza te tereny, które powinny być działać normalnie zgodnie z zasadami produkcji. I teraz na szczęście wraca to wszystko do jakiejś normy, ale ileś lat żeśmy stracili na...
No pytanie właśnie, czy nadal nie tracimy, panie profesorze, bo jeszcze jedną rzecz, którą chciałem zapytać, na ile ona ma też wpływ na klimat, ale też na to wszystko, o czym rozmawiamy. Czy betonowanie miasta, choćby tutaj w Poznaniu, przez Platformę Obywatelską Jacka Kubiaka, no to dobry taki proklimatyczny kierunek rozwoju miasta, czy to dobry pomysł, jakie ma znaczenie dla właśnie tego, o czym mówimy?
Wie pan, to jest nie tylko Poznań, to jest cała Polska.
Proszę spojrzeć, żeby mieć jakąś perspektywę, jakiś obraz, prawda?
To w tej chwili największą ambicją jest uzyskanie środków na różne roboty w mieście i główną robotą, którą się wykonuje, to jest zabetonowanie centralnego placu. Giną piękne kwietniki, giną drzewa i tak dalej. No i to prowadzi to, że nagle się okazuje, że uzyskujemy z jednej strony w przypadku najmniejszego deszczu uzyskujemy katastrofę, bo ta woda nie ma gdzie spłynąć, a z drugiej strony mamy takie lata, jak mamy dzisiaj i w tych miastach warunki saharyjskie wydają się warunkami bardzo godnymi, dlatego że beton nagrzewa się wybitnie. Ja walczę o problemy związane z urbanizacją wodą od dawna, dawna. I dowcip polega na tym, że niestety to jest niezrozumiałe. To, co myśmy proponowali, co ja na przykład, nie mogę mówić na zespół, proponowałem, to się wydawało egzotyczne. Mianowicie chodziło o taką sprawę, że były takie lata, kiedy bardzo duża ilość zanieczyszczeń wchodziła do wód powierzchniowych na terenie miast i takim bardzo słusznym kierunkiem było wpuszczenie tego w rury. Zabetonowanie, nie ma strumyczka. Mamy w Poznaniu kilka bardzo urokliwych miejsc, które zostały jeszcze po ciekach tego typu. Na przykład jest to Dolina Wierzbaka. Tam widać, tam jeszcze ta blizna po rzece jest. Jest szereg miast, szereg ulic nazwanych nazwami rzeków, które płyną pod. To są rzeki, które należy odkopać. One stworzą kompletnie inny mikroklimat w takich warunkach jak dzisiaj. Stworzą miejsca, gdzie będzie ostoja dla ptaków, dla małych zwierząt, gdzie będzie z przyjemnością można pospacerować.
Czyli sami troszeczkę sobie jesteśmy po prostu
winni. Ale nie troszeczkę. Wszystko, żeśmy, że tak powiem, nie mogę tego popieprzyć, powiedzieć, bo cenzura wyrzuci, ale spieprzyliśmy po prostu.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, za obecność w studiu i za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był hydrolog, profesor Piotr Kowalczak. Za chwilę, proszę państwa, dalszy ciąg Radio Ranka, no i wraca do państwa Marcin Rzyski, a dziękując teraz, zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym oprócz magazynu Kolejusz będzie także o dopłatach do węgla, no i o dostępie do broni. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i do usłyszenia.
Kluczowy temat.